Arsenał Kultury.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Moim gościem jest dzisiaj Elżbieta Herezińska, pisarka, teatrolog specjalizująca się w powieści historycznej, która ma na swoim koncie wiele bestsellerowych pozycji. Te pozycje to m.in. Gra w kości, Legion, ale też cykle powieściowe, Północna droga, Odrodzone królestwo, Harda i Królowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio rozmawiałam z Bronisławem Wilsztajnem o twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza i prawdę mówiąc, wiedząc, że mam się z panią spotkać, od razu ta rozmowa mi się przypomniała. Przypomniała mi się w kontekście tego, że Bronisław Wilsztajn mówił o twórczości Rymkiewicza w ten sposób, że on specyficznie pojmował historię i wydaje mi się, że pani twórczość, to w jaki sposób pani ujmuje, zajmuje się historią, jest bardzo podobny. Mianowicie ta historia nie jest martwa, ona nie dzieje się kiedyś, nie jest jakimś prostym następstwem wydarzeń, nie jest jakąś ciągłością w czasie, tylko właściwie jest żywa, jest tu i teraz, a postaci historyczne, które nie żyją już od dziesiątek, setek lat, tak naprawdę są obecne w nas cały czas.
No tak, to właściwie takie moje główne zadanie pisarskie. Takie sobie postawiłam, kiedy zaczynałam tę przygodę, a zaczynałam od czasów naprawdę dawnych, takich sprzed 1000 lat, bo przywołana przez panią Gra w kości, czy Harda i Królowa, no to są rzeczy, to są dzieje Polski i Europy sprzed 1000 lat. Więc teraz jak pokonać te 1000 lat, gdzie wydaje nam się, no 200 to jakby jeszcze widzimy, prawda? 300, 400 już zaczyna być bardzo odległe, ale 1000 to jest epoka taka olbrzymia. No i sposobem na to było tylko i wyłącznie skrócenie dystansu, czyli zachowanie z faktów historycznych wszystkiego tego, co można. Wiadomo, im odleglejsza historia, na której opiera się akcja powieści, tym mniej mamy przekazów kronikarskich. Dla wspomnianej Gry w kości, czyli czasów Bolesława Chrobrego, jest ich naprawdę mało, bo nie mieliśmy wtedy polskiego kronikarza, który by opisywał czasy tego pierwszego króla. Mieliśmy kronikarza niemieckiego, wybitnego, Dietmara, i to z jego przekazów dowiadujemy się najwięcej o Chrobrym. I to pokonanie tej bariery czasu przez skrócenie dystansu osobistego, ludzkiego, i wydaje mi się jedyne sensowne, jeżeli chcemy, żeby opowieść z tak dalekiej przeszłości rezonowała ze współczesnym czytelnikiem, a pisanie inne raczej nie ma sensu. Zawsze tworzymy po to, żeby zarezonować z naszym odbiorcą.
Tak, ten bardzo aktualny, żywy, współczesny język sprawia też to, że on jest bardzo komunikatywny i jesteśmy w stanie się bardzo utożsamić z bohaterami pani książek. Ja pamiętam po przeczytaniu książki, która dotyczyła Przemysła II, od razu poszłam do Poznańskiej Katedry, bo tam Przemysł II leży i wcześniej nie miałam do niego tak osobistego stosunku, a po tej książce tego nabrałam. Ten język jest niezwykle ważny, ale wspomniała pani też o Bolesławie Chrobrym. Wydaje mi się, że to jest też taka postać, która może stać się dla nas taką postacią niezwykłą, osobowością dowódcy, przywódcy, która może być we współczesnych czasach nam bardzo potrzebna. Liczyłabym, prawdę mówiąc, na to, że troszeczkę zostanie rozbudowana ta jego postać o taką formę, którą zadedykowała pani Władysławowi Łokietkowi. Czy można na coś takiego liczyć?
Och, chciałabym mieć tyle czasu. Chrobremu poświęciłam Gry w kości, ale to taki króciutki wyimek z jego życia, ale bardzo dużo wprowadziłam go w opowieści o jego siostrze, gdzie jakby odwrócone są te zwierciadła historii i to Świętosława, jego młodsza siostra jest bohaterką pierwszoplanową, a on, mimo że nasz pierwszy król i wybitny władca, staje się bohaterem drugiego lub nawet trzeciego planu. Ale tam jest go więcej. Nie wiem, no chciałabym państwu obiecać, że to zrobię, ale obawiam się, że czasu mi nie starczy i złamię słowo, a tego nie lubię. Chrobry świetnie się współcześnie czyta, ogląda, nadaje. Jest w tej postaci, jest tyle rysów, które nawet są sobie przeciwstawne. To jest bardzo bogata i złożona postać, więc on dla współczesnego odbiorcy jest partnerem, bo jest ciekawy. Na dodatek samo to wyobrażenie sobie, że to był nasz pierwszy król, że to był człowiek, który wydawał się nie widzieć żadnych barier, żadnych granic w rozwoju, w ekspansji swojego młodziutkiego przecież państwa, to też oddziaływuje na naszą wyobraźnię niesłychanie, bo ta jego ekspansja na zachód, na południe, na wschód i także w pewnym sensie ingerencja czy oddziaływanie na kraje północy, zarówno poprzez siostry, jak i poprzez inne bardziej skomplikowane kontakty, no to zawsze jest coś takiego, każde państwo chciałoby mieć takiego władcę, takiego ojca założyciela dynastii, na którego czyny patrzy i go podziwia, prawda? I z perspektywy czasu ten Chrobry zawsze się wydawał tym takim złotym wiekiem, legendarnym złotym wiekiem, gdy to państwo piastowskie rozrosło się tak niesłychanie. Oczywiście, no, historia opiera się również na ekonomii i na innych rzeczach, więc to państwo nie przetrwało próby czasu, ale jednak fajnie jest się na chwilę zatrzymać na tym momencie, gdy było takim rozwijającym się żywym organizmem, a nie zastałą strukturą.
W dzisiejszych czasach też wydaje się, że potrzebujemy i narody całe potrzebują postaci, takiej osobowości, silnego dowódcy, takiego przewództwa, takiej osoby, która może być na przodzie, co do której możemy się jakoś wynika odnosić.
Wynika to z tego, że żyjemy w naprawdę ciężkich i burzliwych czasach, a potrzeba przywództwa jest elementarną potrzebą społeczeństw, byt i przywództwo. Musimy wierzyć, że ten ktoś, kto stoi nad nami jako, no mówimy tu o przeszłości, więc możemy swobodnie użyć słowa władca, że ten ktoś jest godzien zaufania, że posiada w ręku wszystkie narzędzia do tego, żeby tego zaufania nie zawieść. Jasne, że to się lepiej ogląda z perspektywy czasu, bo gdybyśmy były dziewczynami z czasów Chrobrego, to pewnie widziałybyśmy wiele negatywnych historii takich z życia codziennego, które się wtedy działy. Ale historia ma to do siebie, że chce zapamiętywać to, co najlepsze. Chce zapamiętywać pewną wizję, pewien właśnie taki typ bohatera. No i tak, no Chrobry się tutaj sprawdza. Kontrbohaterem, inną postacią, inną konstrukcją władcy był przywołany przez panią Władysław Łokietek, gdzie nie mamy do czynienia z, bo w przypadku Chrobrego, gdy on wchodzi na arenę dziejową po śmierci swojego ojca, chociaż zaistniał już wcześniej, no to mamy do czynienia z 30-latkiem, młodym, pięknym, silnym, seksownym i wysportowanym, no idealny bohater, prawda? No, od tego możemy zacząć. Natomiast Łokietek wchodzi na arenę dziejów w podobnym wieku, ale nie posiada tych atrybutów uroku osobistego. Raczej wchodzi na arenę dziejową jako ktoś, kto sprawia wieczne kłopoty, kto nie potrafi sprostać władzy, którą mu powierzono. Jego pierwsze panowanie w Poznaniu kończy się fatalnie. Skłócił się z każdym, z kim było to możliwe. Biskup poznański Andrzej Zaręba wyklął go i Łokietek musiał uciekać z Wielkopolski, bo po prostu nikt tutaj już nie chciał z nim rozmawiać. Ale to jest ten przykład księcia tułacza, księcia niezłomnego, który po latach banicji, po latach odbijania pięć ziemi, ja to nazywałam w powieści zbieraniem ziem, zapożyczając nieco z historii Rusi. I ten Łokietek nie ma żadnych spektakularnych sukcesów. Spektakularne to on ma tylko porażki, a mimo to nie poddaje się. Mimo to dwa razy upadł, trzy razy wstał. I on zostaje koronowany około 60 roku życia. Czyli zostaje królem jako dojrzały, a na tamte czasy stary mężczyzna. Do bitwy pod Płowcami, która jest ukoronowaniem jego wojennej działalności, rusza jako 70-latek. I nie ustępuje pola. Jest cały czas na tym polu walki, cały czas na tej toczącej się przecież tygodniami wojnie. to sprawia, że trudno nie odczuć podziwu wobec tej tytanicznej wytrwałości.
Śledząc losy i posunięcia Władysława Łokietka, obserwujemy cały czas zmianę jego jako osoby, z tego dosyć szałaputnego, narwanego młodego księcia. Cały czas widzimy, jak on się też wewnętrznie zmienia, jak się uczy dyplomacji, jak się uczy powściągliwości. Ale też odniosła się pani do tego, jakbyśmy patrzały na ówczesne czasy, gdybyśmy wtedy żyły jako kobiety. I od razu przyszła mi do głowy oczywiście Harda i Królowa, że to jest niesamowity przykład kobiety, której osobowość potrafiła przetrwać. Tylko muszę zapytać o to, czy wiemy już coś więcej, czy Harda to Świętosława, czy rzeczywiście królowa skandynawskich krajów to była siostra Bolesława Chrobrego i córka Mieszka.
Tak, oczywiście. Od lat istnieje kontrteoria, która dzieli losy Świętosławy pomiędzy dwie różne kobiety, ale tych wskazówek, które sugerują, że całość tych losów, tak jak ujęłam to w powieści, czyli to, że najpierw została żoną króla Szwecji Eryka, po jego śmierci została żoną jego głównego konkurenta, wroga, króla Danii Svena, urodziła mu dwóch synów, potem została wygnana do Polski za rzekomy spisek, który doprowadził do bitwy w cieśninie Oresund, i to, że synowie po nią wracają, odbierają ją z tego wygnania w chwili, gdy umiera w Londynie ich ojciec po podboju Anglii. To są wszystko fakty odnotowane w odrębnych kronikach. Po prostu cały ten dysonans polega na tym, że nie ma jednej kroniki, która w całości zebrałaby jej losy. Ale możemy zebrać je ułamkowo z trzech czy czterech kronik. I zawsze mnie bardzo wzrusza, jak na to spojrzała moja amerykańska redaktorka, bo Harda od ubiegłego roku jest w Stanach, w tym roku ukaże się Królowa. I ona powiedziała coś takiego, mówi, zobacz, wymazali jej imię z historii, nikt nie poczynił wysiłku, żeby zapisać to jej imię, bo wszystkim kronikarzom wydawało się, że najważniejszy jest ten Mieszko, jej ojciec, Bolesław, jej brat, albo Eryk, jej pierwszy mąż, albo Sven, jej drugi mąż, albo Knut, jej syn, król wielki. A ponieważ kronikarze działali na potrzeby każdego z tych panów z osobna, nie przyszło im do głowy, że wszystkie te cztery trony łączy jedna kobieta, że ona jednym swoim życiem obejmie ich cztery życia. Że to jest nieprawdopodobne, a zupełnie umknęło badaczom historii, którzy zapisywali ją zza pleców mężczyzn, nie patrząc na towarzyszącą im kobietę.
No, ale została też uwieczniona przecież w pieśniach skandynawskich. Tak,
to jest tak, Sigrida Storada. Tak, w sadze o królu Olafie Trygvasonie jest Sigridą Storadą, czyli Sigrydą Dumną.
Niesamowita postać, ja pamiętam z jakim przejęciem czytałam te momenty, kiedy nasza Świętosława rozprawia się z zalotnikami, którzy nie przypadli do gustu po prostu.
Tak, to jest w ogóle taka kanoniczna historia z tej sagi, jak ona pali tych zalotników w łaźni. Szczerze mówiąc, powieściowa Świętosława jest łagodniejsza niż ta, którą opisano w sadze. Ta w sadze jest dużo bardziej krwawa i bezwzględna.
Jeśli już mówimy o kobietach, to kobiety też odgrywają ogromną rolę w pani powieściach. One są bardzo często wielkim wsparciem dla władców. Koło Władysława Łokietka stoi jego żona cały czas, która go wspiera. To nie są jednowymiarowe postaci. One też mają swoje dylematy, one mają swoje pokusy. Tym pokusom częściej ulegają panowie niż panie na łamach pani powieści, ale to wszystko są żywe osoby, które są też targane namiętnościami. I tutaj zadam pani pytanie w imieniu moich znajomych, dlatego że nieraz toczyliśmy już takie dyskusje, czy są tak naprawdę potrzebne te momenty miłosne w pani powieściach, dlatego że, jak mówił mój znajomy, u Sienkiewicza ich nie ma i też są to poczytne i mówiące pięknie o naszej historii książki.
Taka była decyzja Henryka Sienkiewicza. Nie wiem, może nie lubił seksu. Ja nie mam z tym problemu i uważam, że seksualność władców jest bardzo ważna, dlatego że zatrzymajmy się na sekundę. Na czym polegają obowiązki króla i królowej? Oprócz tego, że mają dobrze władać, być sprawiedliwym władcą przynoszącym swojemu ludowi pokój i dobrobyt, mają również zapewnić ciągłość dynastii. Oczywiście można to zrobić poza alkową, albo można o tym nie pisać, ale mi trudno było powstrzymać się od tej pokusy, żeby pokazać ich prywatność, żeby pokazać nam, czytelnikom XXI wieku, jak bardzo ich problemy mogły być bliskie naszym i ich pokusy i wątpliwości, jak bardzo mogły być zbliżone do naszych, bo dlaczegoż miałyby nie być. Człowiek jako istota z naszym zestawem pragnień jest niezmienny. Zmieniają się tylko scenografie, w których i sposób, w jakie realizujemy te pragnienia. Dzisiaj na szczęście nie wszystko trzeba realizować wprost, nie? Żeby to spełnić. Mamy trochę więcej możliwości.
No ale też od razu dosyć demoniczna w tej sferze postać. Mi się też przypomina Mechtylda Askańska,
która... kocham ją.
Niesamowicie barwna postać, ale taka na poły demoniczna wręcz. I tutaj też, jeśli mówiłyśmy o tym, mówiła pani o tym cofnięciu się o 1000, nawet więcej lat wstecz, żeby pewne historie opisywać, to też przywiązuje pani ogromną wagę do tego, żeby te historie ukazywać tak panoramicznie, żeby w powiązaniu z naszymi sąsiadami ukazywać naszą historię. Czasami można się troszeczkę pogubić, ale rzeczywiście mamy pełen obraz dylematów, decyzji politycznych, również naszych sąsiadów.
Tak, bo to jest dla mnie niezwykle ważne, tworzenie tego wielogłosu, dlatego że historia żadnego państwa nie dzieje się w próżni. Jesteśmy dzisiaj tego świadkami. Nikt nie potrafiłby streścić jednym wiarygodnym zdaniem konfliktu na Ukrainie, gdybyśmy nie opowiedzieli o sytuacji międzynarodowej wokół tego konfliktu. Relacje z sąsiadami, zaszłości, oczekiwania sąsiadów są tak samo ważne, jak pragnienia i oczekiwania kraju, państwa, czy w moim przypadku królestwa, które jest bohaterem tej opowieści. Na dodatek nie znoszę takiego opowiadania historii w czarno-białym kontraście, bo on jest zawsze niesprawiedliwy. To nie jest tak, że nasze królestwo jest najlepsze, a dookoła sami wrogowie. Nie, oni też byli ludźmi, mieli swoje pragnienia, aspiracje, powody, dla których często sięgali po nasze ziemię, żeby zrozumieć, na czym polegał mechanizm i siła działalności zakonu krzyżackiego w Polsce, nie można ich wyłącznie nienawidzić. Trzeba ich spróbować zrozumieć. Trzeba zobaczyć, co kierowało ich polityką, dlaczego tak bardzo skupili się na rozwoju terytorialnym tutaj, na naszych ziemiach, w jakim to punkcie kulturowym się zaczęło. I dopiero wtedy ta historia staje się strasznie ciekawa, bo co to za przyjemność opowiadać historię, w której tylko my jesteśmy dobrzy, a wszyscy są źli. Po pierwsze, to nieprawda, a po drugie, nie ma w tym nic intrygującego. Dużo ciekawiej jest spróbować ją tak opowiedzieć, żeby czytelnik przez chwilę się zastanowił, czy nie rozumie bardziej również aspiracji tych, którzy ostatecznie stali się naszymi wrogami. Wtedy rozumiemy, jak ważną była ta sytuacja, historia, walka, wojna, bitwa.
Chciałam zapytać o tę rolę kobiet też jako takich zakulisowych, rozgrywających pewne rzeczy, pewne sytuacje polityczne, bo tam wiele tego rodzaju decyzji jest podejmowane w kontekście właściwie damsko-męskich relacji, władcy z jego żoną, czy związki małżeńskie.
To, o czym powinniśmy pamiętać, żeby zrozumieć złożoność tej sytuacji, to, że w przypadku średniowiecza kobiety, żony władców, ich córki i matki mogły, nie musiały, ale mogły i bardzo często były lepiej od nich wykształcone. Wynikało to z tego, że młode dziewczęta oddawano na naukę do klasztoru nie z zamiarem, żeby została mniszką, ale z zamiarem, żeby po prostu przyuczyła się dobrego stylu życia, a w klasztorze uczyła się również czytać. A wielu władców nie czytało i nie pisało. pisało, czytano im listy. I kobiety, jeżeli naprawdę chciały i miały ku temu możliwości wynikające z wysokiego urodzenia, mogły rozszerzać swoje horyzonty. Tym samym były naprawdę dobrymi partnerami do rozmów dla swoich mężczyzn. Ale czasy były takie, że kobieta, która otwarcie próbowała sięgnąć po władzę, została natychmiast, zwłaszcza przez kronikarzy, opisana tak fatalnie, że pamięć o niej przetrwała w sposób zwykle niesprawiedliwy. Takim przykładem niesprawiedliwości historycznej czasów Odrodzonego Królestwa jest pasierbica królowej Rykissy, czy też Ryksy Elżbiety, bo pod takim imieniem przeszła do historii, ostatnia przemyślitka Eliszka, królowa Czech. Eliszka, jako spadkobierczyni wielkiego króla Przemysła II, wydana za mąż za dużo młodszego od siebie Jana Luksemburskiego, była przekonana, że skoro on jest młodszy, a ona niesie w sobie tradycję wielkiego domu Przemyślidów, to będzie mogła nim rządzić. I nie miała takiego zmysłu dyplomatycznego, by przeprowadzić tę grę polityczną w sposób niezauważony. Ona pomysł miała dobry. Przypuszczam, że gdyby była zręczniejsza politycznie, to potrafiłaby go przeprowadzić i tego młodego męża jako króla Czech wprowadzić w swój kraj, nauczyć go rządzenia i mieć wielki wpływ na jego decyzje.
Coś kapryśna i niesympatyczna w tej książce.
No właśnie, ona jest niesympatyczna, bo jej właśnie czescy kronikarze zapisali ją jako niesympatyczną w tej słynnej, historycznej wojnie dwóch królowych, czyli wojnie pomiędzy Eliszką Przemyślitką a Eliszką Rejczką, czyli naszą Rykissą. Oni zdecydowanie prym dają Rykissie, dlatego że ona potrafiła grać dyplomatycznie. I to ją nazywają piękną, mądrą, sprawną, zręczną i tak dalej, a swoją własną córkę dynastii opisują jako kapryśną, żądną władzy, niewyrobioną. Ona taką wcale być nie musiała, tylko jako taka przetrwała w pamięci, bo zrobiła to, czego kobietom tamtego czasu nie wypadało robić. Sięgnęła po władzę wprost i bezpośrednio.
Ja chciałam z kolei zapytać o to, czy pani, tak dogłębnie zajmując się historią wielu państw, pokusiłaby się o to, że są albo nie są jakieś takie cechy wspólne dla danego narodu. Jakiś taki duch danego narodu, który jest dla niego charakterystyczny na przykład.
Z całą pewnością tak jest, chociaż absolutnie nie czuję się na siłach, żeby teraz taki wachlarz i charakterystykę dla poszczególnych znanych nam narodów przeprowadzić.
Ale czy jest jakiś taki charakter, który się od wieków jak gdyby przejawia w danym narodzie, który determinuje jakieś decyzje polityczne?
Nie wierzę tutaj w determinację, dlatego że wpływ na decyzje polityczne ma wiele różnych czynników. W zasadzie każdy naród, opisując swoją historię, czyli według słów własnych kronikarzy, każdy naród jest honorowy, dzielny, odważny, niezwyciężony. Jeżeli poczytamy osobno kronikę Węgrów, osobno kronikę Czechów, osobno kroniki cesarstwa i nasze późniejsze, te z czasów Gala i potem Długosza, to w każdej z nich narody widzą siebie tak samo. Tak jak stereotypowo opisywano władców według takiego jednej charakterystyki, że władca musi być mądry, wspaniałomyślny, opiekuńczy dla narodu, mężny na polu walki, pobożny i tak dalej. Tak narody widzą siebie też zawsze w tych najjaśniejszych światłach. Czy to jest dobrze, czy źle? Nie wiem. Może to jest o tyle dobrze, że fajnie jest mieć tego ducha przewodniego, jeśli on jest dobrym duchem, nie? I za nim iść. Źle wtedy, gdy kończy się to rozczarowaniem, czyli spotkaniem rzeczywistości z tym wyobrażeniem narodowym. W czasach nowożytnych zaczęła się i później zaczęła się kształtować złota wolność szlachecka w Polsce i przekonanie, że ta wolność szlachecka jest najważniejsza, prawda? A wiemy, do czego nas doprowadziła. Ale czy to była wina szlachty? Nie. To była wina wielu czynników, które źle się ułożyły i braku pewnej umiejętności do wypracowania kompromisu ze wszystkich stron, ze strony każdego ze stanów.
Trudno jest mówić o pani książkach jako o takich, które forują jeden model światopoglądu poglądowy, czy są jakąś laurką dla chrześcijaństwa, czy dla katolicyzmu, ale przebija przez nie szacunek i dostrzega pani w postaciach, w decyzjach tych postaci wagę takich uniwersalnych wartości, jak właśnie honor, odwaga, prawdomówność, cechy, które na dłuższą metę w działaniach tych głównych bohaterów jednak przynoszą korzyść. Jeśli nawet upadają albo są skrytobójczo zamordowani, gdzieś giną, to ta ich postawa wywołuje miłość poddanych. Oni są w tych poddanych żywi cały czas.
No bo ja jestem jak ten kronikarz. Też chcę, żebyśmy wierzyli w wartości. Też zależy mi na tym, żebyśmy myśląc o swojej przeszłości pamiętali o błędach, ale przywiązywali wagę do sukcesów i żebyśmy za tym światłem szli. To jest dla mnie ważne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. To jest doskonała puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.
Ja również.
Arsenał Kultury.